Witam serdecznie wszystkich radnych, naszych gości, dzisiaj szczególnych gości zaproszonych z Urzędu Marszałkowskiego, pana Leszka Wasielewskiego i pana Rafała Maszewskiego oraz pana wójta gminy Jerzewo, pana Dariusza Berkowskiego, gminy Czechowa Mikuła, przepraszam, i pana wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzewo, pana Dariusza Berkowskiego. Witam naszych podczytów, kierowników, jak zwykle i pozostałych zaproszonych gości, którzy mieli ochotę i przyjemność być z nami na sesji. Otwieram 18. sesję Rady Gminy Barwówie. Stwierdzam, że jest nas 14 radnych, a więc sesja jest prawomocna. I porządku obrad dzisiejszej sesji bez przyjęcia protokołu obrad z poprzedniej, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, dyskusja w zakresie możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian we wschodnim obszarze chronionego krajobrazu Borów Tucholskich, spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego oraz wójtem i przewodniczącym Rady Gminy Jerzewo, informacja wójta gminy o bieżącej działalności oraz realizacji wniosków z poprzedniej sesji, składanie wniosków i zapytań przez radnych, informacja prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP w Warlubiu w sprawie przeprowadzonych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, informacja dyrektora GOKWIR-u w sprawie realizacji programu pełni zimowych na terenie gminy Warlubie, rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie Funduszu Sołeckiego, przyjęcie na 2016 gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzybowiska zwłok zwierzęcych i ich części oraz spalarni zwłok ich części. Przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok. Przyjęcia sprawozdania z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2015. Przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zniesienie form ochrony przyrody z 5 drzew pomnikowych na terenie Nadleśnictwa Osie. Przyjęcie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjęcie regulaminu statut zabaw ze zmianami, odbierzeni na komisjach, punkt 10, sprawy różne, wolne wnioski i zapytania, odpowiedzi na te wnioski i zapytania zgłoszone na sesji i zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby coś wnieść do porządku obrad? Nie, dziękuję. W takim razie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad 18.30. Dziękuję jednogłośnie. Protokół już poszedł i teraz przystępujemy do punktu 4. Dyskusja w zakresie możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian we wschodnim obszarze chronionym krajobrazu Borów Tucholskich. Pozwoliłam sobie przygotować mapę naszej gminy, żeby panom pokazać z Urzędu Marszałkowskiego, o jaki teren nam dokładnie chodzi. Czy oddech pani burmistrz naszym razem najpierw?
Proszę radne.
Tak? Bardzo proszę. W takim razie ja poproszę przewodniczącego Komisji Gospodarczej, bo najwięcej właśnie tam była moja komisja gospodarcza w porozumieniu z rolnikami. Bardzo proszę.
Proszę o czasie, żeby chociaż parę hektarów jeszcze w naszej gminie zostało jakby nam do dyspozycji, może nie jest na dziś, a może na przyszłość, dlatego że już cała gmina praktycznie z tym projektem jest objęta jakimiś parkami, czyli ochroną. I tutaj wnioskujemy o włączenie tego elementu. To jest...
Nie, proszę, nie, jest dobrze.
Tu jest linia kolejowa, która biegnie Gdańsk. I ten element między trzema wsiami, Rulewo, Zorą i tutaj Bunkowo, żeby to było. Nie włączać, bo rozumiemy teraz ten projekt jako strefę buforową. Czyli jest Boże Tucholskie chroni, ale jeszcze chłopskie pola są potrzebne po to, żeby przed worami tucholskimi chronić Arecowi. Te chłopy będą na ten as. Nie rozumiem tego. Także ostatni jego element naszej gminy, który jest wolny, prosimy o wyłączenie z tej strefy.
Dobra, dziękuję. Tak, i wszystko?
Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Odniosę się potem do rzeczy, które partykularnie będą wskazane do tematyki, natomiast tu bym chciał odnieść się do takiej wartości, która została przypisana samorządom. I gminy, które są przypisane obszarom rzeczywiście wpisywanym do projektów obszarów chronionych i już trwale zabezpieczonych ochroną, miałem przyjemność w formie przedstawicielstwa uczestniczyć w pracy dwa lata temu w Sejmie jako te gminy, które powinny otrzymać tak zwaną abolicję przestrzenną na zwrot środków finansowych za zakus braku możliwości wykonywania realizacji zadań inwestycyjnych na poszczególnych obszarach. To rząd wtedy w porozumieniu z instytucjami marszałków i wojewodów wprowadził taką propozycję i do dnia dzisiejszego, właściwie po tym spotkaniu, nie dowiadujemy się nic. Okazuje się, że te przestrzenie, które dotyczą przypolnych obszarów, związanych tylko i wyłącznie z produkcją rolną, z klasą gruntów poniżej trzeciej klasy wartości gruntów, dają nam możliwości wprowadzenia i zapytań w formie obszarów fotowoltaicznych, jak i również też ewentualnych punktów, nawet nie FEM, ale punktów związanych z elektrowniami wiatrowymi. Nie będę przecież tutaj tłumaczył, że Polska jako kraj jest obowiązana do określonego procentu wyprodukowania takich form elektroenergetycznych, natomiast nas interesuje tutaj zdolność pozyskiwania inwestorów. W tej konsekwencji, którą tutaj przyjmuje się i właściwie co dziwne, i muszę to powiedzieć, że daje nam się termin jako samorządowi do wykonywania określonych czynności i ten termin skraca się, wywołując uchwałę przez służby marszałka województwa kujawsko-pomorskiego przed zdolnością wyczerpania terminu samorządu gminy Warłowie, to coś dziwne. To tak samo jakby lekarz powiedział, że za dwa dni proszę wziąć antybiotyk, za pięć dni wziąć antybiotyk, a w czwartym dniu przed wzięciem antybiotyku pojawia się choroba. W związku z tym zapytanie moje w imieniu samorządu, dlaczego tak niepoważnie podchodzi się do samorządu gminy Warłowie przynajmniej i do samorządów powiązanych w relacji wykonywania czynności inwestycyjnych, bo jesteśmy zamknięci na wszelkich obszarach, a skutku odpowiedzialności finansowej za brak możliwości wprowadzania inwestorów nie ma żadnych. Bo ani nikt tam nie odpowiedział z pozycji rządu, który współpracuje z samorządami wojewódzkimi co do możliwości pozyskiwania tak zwanych zwrotów za fakt braku możliwości wprowadzania działań inwestycyjnych, a nawet wszystko jeszcze prowadzi się działania, powiedziałbym kolokwialnie, wybitnie indywidualne. Wybitnie indywidualne dlatego, że nie daje się możliwości wprowadzania wypowiedzi ludziom, którzy muszą w terenie tłumaczyć właścicielom gruntów, nie możesz wprowadzić tutaj inwestora, bo zakazał ci służby marszałka. On się pyta, z jakiej racji? My nie wiemy, bo my tej racji nie mogliśmy być w stanie przedstawić. Bo ta racja została nam odebrana. Została odebrana przyjęciem uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed wypowiedzeniem się samorządu gminy Warłowie. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
To znaczy, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie. Sprawa jest dla nas również tak samo ciekawa, jak to się stało, ale myślę, że są przedstawiciele i taką odpowiedź otrzymamy. Gmina Jerzewo zdążyła i podjęła trzy uchwały. Wschodni obszar chroniony, czy ten, o którym Państwo mówicie, taką uchwałę podjęliśmy. Proponowaliśmy zmiękczenie, nawiązując do Dziennika Wojewody, czyli Urzędu Wojewódzkiego z 2009 roku, gdzie to zmiękczenie występowało. I na przykład przy tym zmiękczeniu można było by, bo wschodni, i patrzę tutaj na pięć morgi. W pięć morgach istniejące zabudowania mogłyby się rozwijać, czyli człowiek rozbudować, zainwestować w budynek mieszkalny, gospodarczy i mógłby to robić. dzisiaj po tej uchwale Urzędu Marszałkowskiego, czyli sejmiku, nie ma takiej możliwości, nie ma żadnego zmiękczenia, jest twarde stwierdzenie, że nie ma na tym obszarze żadnych możliwości inwestowania. Podjęliśmy następną uchwałę i przesłaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, bo jak mówię, zdążyliśmy i to był obszar chroniony nad jezioro Terzno. Taki obszar, tutaj go nie ma, ale wspomnę, i trzeci to jest świecki obszar chroniony. Wiadomo, że u nas również są park, czyli Bory Tucholskie, Nadwiślański, gmina Jeżewo, podobnie jak Barłubie, już zamknięta. I też tego rozwoju gospodarczego będzie coraz mniej, tereny są już pozamykane. Jest to niekorzystne dla naszych gmin. I pytanie moje też jest podobne do pytania pana wójta. Jak to się stało, że komisje Rady Gminy Jeżewo dyskutowały trzykrotnie, poświęcając na to czas, jakby również wyjazd w teren, jakby na własne oczy chcieli zobaczyć, o co chodzi, czyli dużo spacerów, który wyszedł na dobre, ale finał jest taki, że uchwały nie zostały w ogóle odczytane. Nikt ich nie wziął pod uwagę. I dzisiaj mamy to, co mamy. Uchwałę państwo Sejmiku Wojewódzkiego znacie, że nie wzięto pod uwagę nic z tych uchwał, które zaproponowała gmina Jeżewo, i widzę, że to, co zaproponował Warłubie, też zdążyliście podjąć uchwały w tej sprawie?
Nie. Podjęliśmy, ale
i za tym byśmy...
To potem dopiero nasza przed wstąpieniem terminu.
W związku z tym, że sejmik samorządowy niczym się nie różni od Rady Gminy, w sensie podejmowania uchwał, zawsze można powiedzieć, że wracamy do początku, aby wnosić te systemy naprawcze, i tutaj można by parę rzeczy z tych naszych propozycji wysłuchać. To nie są jakieś sprawy trudne, czy takie, które powstały na posiedzeniach rad. To są wypracowane z mieszkańcami, bo ci, którzy tam mieszkają, mają pewne obawy i obawy słuszne. Chociażby tam, gdzie mamy 100 metrów odcieków wodnych, ta nowe wprowadzone zarządzenie, że jak sąsiad wybuduje sobie, wykopie stawek, to 100 metrów od tego stawku już się nie budujemy, jako że regionalny dyrektor już nie zezwoli. I to wszystko należałoby jeszcze raz przemyśleć, w którą stronę zmierzamy, jak chcemy uwiązać mieszkańców tegoż województwa. Bo zamykamy drogi i możliwości. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Matajski.
Ja bym chciał dodać, że my jako samorząd musimy trochę patrzeć do przodu. I co będzie po 20 roku, jeżeli dotacje, powiedzmy, na wszelkie inne, na wszelkie, powiedzmy, budownictwo zaczną wysypać te strumienie, i co wtedy? Czy rząd dąży do tego, żeby samorządy były tylko na dotacji, czy my własnych dochodów jako gminy nie powinniśmy raczej zwiększać, żeby się przygotować na raczej trudniejsze czasy niż są obecne? A tu nam się zamyka całkowicie gminę w park i nie możemy praktycznie, nie mamy już żadnych terenów pod jakiejkolwiek inwestycji. Czyli dochody własne gminy będą zerowe. Nie zwiększały będą się w każdym razie.
Chciałbym zapytania, bym się chciał dowiedzieć od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, jaka idea przyświeca pracy może marszałka osobiście nie, ale służb marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, w oparciu o jakie podstawy prawne zostało tak mocno wyspecjalizowane zajęcie tych obszarów ochronnych bez uzgodnień, bo te uzgodnienia się nie pojawiły, to raz, a dwa, z czego wynika polityka województwa kujawsko-pomorskiego, mając na myśli nie tylko i wyłącznie wewnętrzne dokumenty, które niekoniecznie muszą być spójne z rozporządzeniami wydanymi przez odpowiednie resorty, co do ochrony przestrzeni i te związane z turbinami przemysłowymi, które dotyczą energii odnawialnej, i te, które dotyczą obszarów chronionych, bo spójności informacji i podejmowaniu decyzji nie udało nam się zauważyć.
Dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze ma pytania? Na ten moment? Nie? No to chyba poprosimy naszych gości.
Szanowni państwo, pozwólcie, że ja zabiorę głos. Kolega przyjechał raczej jako osoba, która będzie spisywała protokół, informacje z dzisiejszego spotkania. Ja mogę zaproponować, ponieważ z Państwa strony padają pewne pytania, one są wyrywkowe, mogę zaproponować dwojakie podejście do rozwiązania. Albo ja odpowiadam na pojedyncze pytania, staram się odnieść do tego. Albo mogę zaproponować Państwu względnie krótkie wystąpienie, w którym postaram się przedstawić te idee i zasady, które przyświecały czy towarzyszyły służbom marszałka w momencie, kiedy pracowaliśmy nad wywołaniem tych uchwał w sprawie obszaru chronionego krajobrazu. Dysponuję prezentacją. Czy jest taka możliwość, żebym mógł podpiąć i z tego skorzystać?
Mi się wydaje tak, Łukasz, tak?
Dla mnie będzie łatwiej, dlatego że Państwo będziecie też widzieli pewne zapisy, będzie można się do tego odnieść. No ale to można powiedzieć słowa słowami, że tam to jest bardzo, bardzo proszę. Czy ja proszę ten góry, tak? Proszę pierwszy? Tak.
To
bardzo proszę następnie, będę mówił pewno następny, bo nie chcę się na wszystkich slajdach zatrzymywać. Proszę następny. Tu mamy definicję obszaru chronionego krajobrazu, co Państwa mnie interesuje, chociaż konsekwencje tej definicji są, ale proszę następny. Tu jest kwestia, proszę Państwa, kompetencji, dlaczego przedstawiciel marszałka dzisiaj występuje i słowa płyną w kierunku marszałka. Proszę zwrócić uwagę, że w 2009 wchodzi ustawa, która cedowuje na samorząd województwa kompetencje w zakresie dwóch form ochrony przyrody. Ja do tego się teraz odniosę. Obszary chronionego krajobrazu i parki krajobrazowe. W 2009, tak? Od 2009. Proszę następny slajd. Tu jest kwestia wyznaczenia, jak się to odbywa. To jest techniczna sprawa, do tego wrócę. Proszę jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Jeszcze. Tutaj, proszę Państwa. To jest taki moment historyczny. Chcę powiedzieć, w jakim punkcie będę rozmawiał i z jakiego punktu informował. Tu mamy uchwałę Sejmiku z 2011 roku. Tu jest uchwała ta, o której dzisiaj mówimy. Ale proszę Państwa, spójrzcie na początek. Rozporządzenie z 1991 roku wojewody Bydgoskiego w sprawie utworzenia 22 obszarów. Ja mam wrażenie, nie wiem czy może będę, ale czasami jak zwracają się osoby, które dzwonią do Departamentu Środowiska, pytają nas, dlaczego my utworzyliśmy obszary chronionego krajobrazu. Ten obszar nie jest utworzony przez służby marszałka. On jest od 1991 roku funkcjonuje. Jest pewna historia, tak? Ponieważ prawo ochrony przyrody się zmieniało, ale w zakresie również zmian związanych z ustawami zmieniały się w rozporządzeniach katalogi zakazów, czyli tych ograniczeń, o których rozumiem, że tutaj jeszcze będziemy mówić. 2009 rok, proszę Państwa, służby marszałka czy samorząd województwa z dobrodziejstwem inwentarza otrzymuje te formy ochrony przyrody. W 2011 roku wywołana jest pierwsza uchwała, z która jest jedną uchwałą dotyczącą 29 obszarów chronionego krajobrazu, w tym również Borów Pucholów. I ja teraz przedstawię Państwu te motywacje, które towarzyszyły, czy były inspiracją do podjęcia jeszcze jednej uchwały, tu już konkretnie w sprawie tego konkretnego obszaru chronionego krajobrazu. Proszę następny slajd. To jest tylko kwestia formalna. 29 obszarów chronionego krajobrazu funkcjonowało tak na podstawie tej uchwały sejmikowej, ale przejęte one były tak na podstawie rozporządzeń wojewody. Dwa obszary chronionego krajobrazu, tak tutaj wymienione obszar, on funkcjonował do tej pory na podstawie uchwały Rady Gminy i według prawników powinien zostać przejęty zgodnie z kompetencjami w prawodawstwo aktualne, czyli powinna być podjęta czy wywołana uchwała sejmiku również w sprawie tego obszaru chronionego krajobrazu, ale zwracam uwagę, ta gmina kiedyś podjęła tę uchwałę i teraz już gmina nie bardzo może z tym cokolwiek zrobić, to znaczy kompetencje już nie są na poziomie gminy, tylko na poziomie sejmiku. Proszę następny slajd. Następny to jest mapa uwarunkowania prawne, ale to mniej. Proszę Państwa, tu tylko zwrócę, będę jeszcze kilkakrotnie odwoływał do tego. Oczywiście, że te uwarunkowania prawne muszą być brane pod uwagę, aby stanowione prawo lokalne było zgodne z wszystkimi wyższymi aktami prawa, ale doskonale pewno Państwo pamiętacie, że w tamtym okresie bardzo głośno było medialnie o tak zwanej ustawie krajobrazowej. To będzie miało duże znaczenie. Proszę następny slajd. I teraz tu są, proszę Państwa, cztery główne powody, dla których służby marszałka i samorząd województwa podjął jeszcze raz uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu. Jedna rzecz to jest kwestia spełnienia wymogów współczesności, to znaczy cyfrowego opisu granic. Ponieważ do tej pory opis granic opiera się na tak zwanym tekstowym opisie i tak jak ktoś w 1991 roku opisał, że tędy biegnie dupem na prawo od krzyżówki w lewo, tak poszczególne następne akty prawa w ten sposób tylko powielały. Nikt nie jechał w teren, bo nie ma tylu służb, żeby weryfikował, czy w terenie ta droga jeszcze występuje, czy jej nie ma. W związku z tym zgodnie weszliśmy do Unii Europejskiej i dzisiaj wszystko tak wykonuje się w cyfrze, żeby było jednoznaczne, gdzie ta granica biegnie. Jakie to rodziło problemy? Rodziło takie, proszę Państwa, że kreska na mapie pokazująca, którędy biegnie granica, w terenie ma 150 metrów szerokości. I jest pytanie, czy ta działka o 100 metrach długości jest w obszarze chronionym, czy nie jest? I teraz można powiedzieć, no co zrobić, tak? Czy jak ma rozstrzygać organ, który nie jest w stanie powiedzieć, czy ma z lewej strony kreskę na mapie brać, czy z prawej. Chodziło o uregulowanie tej sprawy, ponieważ wszędzie w obszarach przygranicznych, czy to obszary chronionego krajobrazu, czy parki krajobrazowe, był ten sam problem. Osoba zainteresowana, czy później rolnik, chciał coś w inwestycji zrealizować, a na przykład ktoś mówił, że nie, bo jego zdaniem jest to w obszarze chronionym, a zdaniem rolnika nie. I teraz był spór, tak, który było ciężko rozstrzygnąć, bo na podstawie kreski i słabego opisu tekstowego nie było można określić tej granicy. To był bardzo ważny powód, ponieważ zatem idą decyzje wypływające z regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Drugi bardzo ważny powód to, proszę Państwa, od 2009 roku, kiedy przeszły te obszary pod województwo, wpłynęło 18 wniosków. Nikt nie inspirował tego, tak? To były osoby prywatne, to były firmy, to były samorządy. Złożyły wniosek do marszałka z prośbą,
że ta forma ochrony przyrody przeszkadza w czymś tam i proszą o umożliwienie, żeby albo znieść obszar chroniony, albo znieść zakaz, albo cokolwiek innego, co umożliwi no, realizację czegoś tam. Większość dotyczyła kwestii 100 metrów od linii brzegowej, ale były również kwestie związane ze złożami, kopalinami, ponieważ żeby obowiązuje zakaz eksploatacji złóż tak, kopalnych, chyba że jest on wniesiony, ale obowiązywał, w związku z tym firmy, które eksploatowały złoża od lat 70. stanęły na granicy, której dalej nie mogły pójść, regionalny dyrektor nie mógł dać zgody, bo na tym obszarze obowiązywał już zakaz eksploatacji tego złoża. Więc 18 podmiotów, powiedzmy, tak mówię, to były i samorządy gminne, i osoby prywatne, i firmy. Złożyły wnioski i czas był najwyższy i dojrzewał do tego, żeby te wnioski rozpatrzyć. Poproszę jeszcze jeden slajd dostępny. Bardzo ważnym problemem okazała się kwestia tego faktu, że wszystkie 29 ochaków było w jednym akcie prawa, czyli w tej uchwale z 2011 roku. I proszę Państwa, gdyby tak technicznie pokażę, na czym rzecz polegała. Otóż mał problem prawny taki, że jeżeli w obszarze chronionego krajobrazu, dajmy na to właśnie Bory Tucholskie, będzie trzeba zrobić jakąś zmianę, to uzgodnienie, a wcześniej opinię, byśmy musieli uzyskać od wszystkich gmin ujętych w tej uchwale, a ich było 94. Na pewno nie byłoby jednoznacznej czy jednolitej odpowiedzi. Musieliśmy rozdzielić te obszary chronionego krajobrazu na odrębne akty prawa, czyli na odrębne uchwały, po to, żeby gmina, która nie jest zainteresowana w ogóle tym obszarem i leży po drugiej stronie województwa, nie mogła decydować, bo na jakiejś zasadzie, że na przykład stawia weto, bo im czegoś marszałek nie zafundował, nie zrobił, nie wiem, coś tam z jakiegoś powodu. To był bardzo ważny powód. Tu macie Państwo te 94 gminy, których dotyczyła ta uchwała, ponieważ każdy okaz był ujęty tylko jako załącznik do tej jednej uchwały. Ta kwestia ma duży związek z pojawieniem się ustawy krajobrazowej. Wtedy jeszcze krążył projekt, że gminy będą uzgadniać. Tak, to jest coś innego, bo opinie rzeczywiście można by w jakiś sposób opisać, że no nie przychylono się do opinii tej gminy, na przykład z nadwyżęczy. Ale brak uzgodnienia to jest koniec. Nie można, nikt nie może podjąć dalej uchwały, czyli przedkłada projekt, gmina z nadwyżęczy mówi, że nie uzgadnia. I to. I teraz proces sądowy chyba zostaje. Więc chodziło też o to, żeby z tej jednej uchwały wyprowadzić wszystkie obszary i stworzyć dla nich odrębne akty prawne, co zostało zrobione. I ten czwarty punkt, również ważny, który przyświeca nam przy tym tempie pracy, do którego tutaj Pan Wójt tak nawiązywał, o co chodzi. Po to, że ustawa krajobrazowa przewidywała wprowadzenie audytu krajobrazowego. Nie wiedzieliśmy i do dnia dzisiejszego nie wiemy tak do końca, co mamy zrobić, ponieważ nie ma aktów wykonawczych. Wczoraj rozmawiałem z osobą, która w generalnej dyrekcji była na spotkaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Powiedziała, że w tym roku najprawdopodobniej nie będzie. Nie będzie tego aktu wykonawczego najprawdopodobniej, no bo za Sejm nie mogę odpowiadać, ale to pokazuje, że nie wiadomo z czym się mamy zmierzyć, natomiast wszyscy wiedzą, że to będzie z niebytkiem miesięcznym zadanie. Minimum 3 lata, żeby sporządzić audyt krajobrazowy. Wejście ustawy krajobrazowej zablokowałoby możliwość na 3 lata zmian w uchwałach sejmiku dotyczących ochaków z tego względu, że nie mielibyśmy audytu krajobrazowego. Taka opinia. linia prawna funkcjonowała wtedy i tego dobrze musieliśmy realnie brać pod uwagę, że nie będziemy mogli tym wszystkim wnioskodawcom, którzy złożyli tych 20 powiedzmy i tych, które wpłyną, nie będziemy mogli rozpatrzeć, dopóki nie zakończymy audytu krajobrazowego, o którym nic tak do końca niewiele wiadomo. Proszę następny slajd. To jest mniej ważne, następny poproszę. Tutaj, proszę Państwa, o tej ustawie krajobrazowej. 2015 rok, kwiecień. W urzędzie, w Departamencie Środowiska pracujemy nad dwiema uchwałami w sprawie obszarów chronionych z myślą, że prześlemy do samorządów gminnych. I w momencie, kiedy myśmy się nie spodziewali i nikt się nie spodziewał, ponieważ o tej ustawie mówiono, że ona nie ma żadnych szans, żeby zaistnieć w prawie. Co robi Sejm? Może najprawdopodobniej kampanii wyborczej Sejm podejmuje, przegłosowuje ustawę, ona trafia do prezydenta i prezydent podpisuje w maju ustawę krajobrazową, która wprowadza te ograniczenia. Ta ustawa ma ten okres uprawomocnienia się czy wejścia w życie do 11 września. I w tym momencie, proszę Państwa, zaczyna dla nas się ogrom pracy i podejście. Co mamy zrobić? Czekać i później powiedzieć ludziom, że słuchajcie, no trudno, bo to ustawa krajobrazowa przez 3 lata, dopóki nie będziemy mogli tego audytu krajobrazowego wykonać, nie będziemy mogli tutaj nic zrobić. Takie były interpretacje prawników, proszę Państwa. Tutaj macie też nazwisko jednego z profesorów, do którego zwracaliśmy się o opinię. W związku z tym nasze prace z dwóch uchwał od razu przybrały tempa. Wszystkie mają być zrobione i musimy zdążyć przed momentem wejścia w życie tej ustawy tak zwanej krajobrazowej, bo jeżeli uchwały się nie uprawomocnią przed 11 września, możecie zapomnieć, ta cała praca i wydane pieniądze, o których tu nie wspomniałem, pójdzie na teren. I teraz o tych pieniądzach. Państwa, żadne województwo wcześniej nie zlecało takiego zadania, więc nie było wzorców, ile pieniędzy trzeba poświęcić na wykonanie tych opracowań granic cyfrowych, plus do tego zlecenie opracowań przyrodniczych dla tych wnioskodawców, ponieważ oni nie składali wraz z wnioskiem opracowania przyrodniczego, z którego wynika, że nie będzie żadnej szkody dla zasobów przyrody, dla krajobrazu, dla korytarzy ekologicznych. Więc trzeba było zlecić w przetargu i to zostało zrobione, ale oszacowanie kosztów było takie, można powiedzieć, trochę z chmur. Wyszło 300 tysięcy. Proszę Państwa, to nie są małe pieniądze, ale to jest też powód, dlaczego nie występowano do wszystkich gmin, gdzie są obszary chronionego krajobrazu. Ponieważ na pewno takich pieniędzy w województwie byśmy nie znaleźli i te 300 tysięcy, jak ja sobie przechodzę przez ten czas, to są około 10 milionów złotych pewno, a może więcej by trzeba mieć, żeby zlecić opracowania przyrodnicze. Mogę następny slajd już... Jeszcze następny. W toku prac nad tymi uchwałami wyszła taka koncepcja, że aby umożliwić czy ulżyć w katalogu zakazów, został wniesiony zakaz dotyczący wydobywania we wszystkich uchwałach dotyczących opaków, ponieważ pod względem formalno-prawnym uznano, że regulacja kwestii związanych z wydobywaniem kruszy doskonale jest regulowana przez inny zakaz związany z realizacją przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. I tak zostało to zrobione. Chodziło też o to, żeby Sejm przy każdym wniosku, jeżeli ktoś ma prywatną działkę i chciałby eksploatować tam jakieś niewielkie złoże, żeby Sejm nie musiał za każdym razem podejmować uchwały, tylko zwykła procedura osiowa miałaby wykazać, czy jest możliwe udostępnienie tego złoża do eksploatacji, czy nie jest możliwe. I to jest, proszę Państwa, całe clue, w tym clue również umieścić, dlaczego stawiono ten warunek 30 dni samorządom gminnym, ponieważ gdybyśmy tego warunku nie postawili, nie można by wprowadzić tej nowej uchwały samorządu województwa. Wróci to na poziom uchwały z 2011 roku. Być może dla samorządów bardziej korzystnej z innych względów, ale nie z tytułu obecności samych zakazów, bo te zakazy są, nawet jest jeden więcej, bo my, czy samorząd województwa, zniósł ten zakaz, aby nie tworzyć precedensu, że przy każdej kolejnym i wielkim złożu musi być wywoływana uchwała, która ma swoją procedurę i wymaga czasu uzgadniania, a co to jest rok mało. Teraz, proszę Państwa, na podstawie tego mojego wprowadzenia jestem gotowy, żeby Państwu bezpośrednio odpowiadać na niektóre z tych pytań, które może już sformułowaliście, a nie ma to odpowiedzi, czy nie mówiłem. Ja mogę się odnieść do jeszcze tej bardzo kwestii, ale myślę, że żeby to nie było przegadane tylko przeze mnie, pozwolicie, że jeżeli mogę wrócić tam na miejsce i będę odpowiadał dalej na Państwa pytania, co dalej, jak dalej, czy co z tym, albo że nie zgadzacie się z moją tutaj interpretacją tych faktów. Mogę?
Tak.
Proszę pan przedstawił nam metodologię pracy nad przygotowaniem dokumentów. Właściwie nie wiemy dlaczego nie odniósł się pan do tego, iż zahamowany czas był na zdolność wypowiedzenia się panu, bo nam o to chodzi, że zbyt późno przyszły dokumenty z korespondencji, aby można było zająć stanowisko w ciągu tych 30 dni. Zabrano nam prawo do zajęcia stanowiska, to jest raz. Bo uchwalono w trybie korespondencji, nie było możliwości powołania nawet nadzwyczajnej sesji, żeby samorząd mógł wypracować swoje stanowisko. I tu o to chodzi, jeśli chodzi o gminę Radubie. W następstwie opowiedział nam pan ładnie o stworzonych tak zwanych liniach rozgraniczających, które kiedyś się administrowały w granicach punktów geodezyjnych, czy też obszarów wyznaczonych przez granice dróg. To nie o to chodzi, bo my w miejscowości Wzowo, o czym właściwie nie mogliśmy się odnieść, nie mieliśmy żadnego obszaru zajętego. To służby marszałka zajęły na odmowa. To nie jest kwestia taka, że to zostało potwierdzone w trakcie umocnienia faktu poprzedniego. Pojawiło się to zupełnie coś od nowa, w stosunku do którego samorząd gminy nie mógł w ogóle się odnieść. Nadto nie mamy żadnych złoży kopalnianych, gdzie będziemy chcieli oczekiwać. Być może, że na przyszłość to jest ważne, ja nie twierdzę, że nie. Ominięcia odrębnych procedur do zajmowania stanowiska. My mówimy o obszarach, które gwarantują nam pojawienie się inwestorów. Przecież to marszałek województwa kujawsko-pomorskiego mówi o rozwoju i o priorytetach uczestniczenia władzy samorządowej w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. My nie mamy już takiej możliwości. Dla nas rozwojem jest dzisiaj stawianie drzewek lasu. Bo takie uwarunkowanie przedstawiają nam służby marszałka. W związku z powyższym ja bym chciał, żeby pan się odniósł nie do metodologii pracy nad utrwalaniem dokumentów i to, że służby marszałka zostały zobowiązane w krótkim czasie do przedstawienia dokumentów, tylko na odpowiedź, dlaczego nie umożliwiono gminie Radubie zajęcia stanowiska i w czym widnieje fakt skrócenia całkowitej możliwości bez obecności nawet telefonu czy jakiejkolwiek innej korespondencji i dlaczego wyznaczono ten obszar, który właściwie nie ma żadnego odniesienia, bo pan mówi, że w minionych czasach czy obrębie czasu nie można było i tak realizować zadań. Ja panu powiem, że w zeszłym roku na tym obszarze, który został wyłączony, powstały 3 elektrownie wiatrowe i zupełnie spokojnie badania wieczności pozwalają, żeby dalej mogły powstawać, tylko przyczyn nam nie ujawniony, nie zdefiniowany, nie przedstawiony, zamknięto ten obszar i my nie wiemy dlaczego. I to jest proste pytanie. A to, że budowaliście pracę, to każdy samorząd buduje, tak jak mówi tutaj pan wójt gminy Jerzewo, że niczym innym nie różni się praca, a wyżej problematyką, rozszerzeniem dokumentów, materiałów merytorycznych i tak podstaw prawnych do realizacji zadań. Niczym więcej. W związku z tym bardzo prosimy o jasną odpowiedź, dlaczego, zwykłe dlaczego i co będzie powodem faktu, że my wystąpimy o odnowienie przedstawienia tych zasad. Ja jeszcze więcej się odniosę. Niedawno przed zajęciem tego stanowiska marszałek uzgodnił strategię gminy Radubie. gdzie w strategii te obszary są wskazane. W porozumieniu ze strategią rozwoju powiatu i województwa kujawsko-pomorskiego. I nagle tą przestrzeń strategii mamy wyłączoną. I nikt nie powiedział nam dlaczego. W związku z tym to są nasze gorączki, pytania i słabości, gdzie nie możemy podejmować decyzyjności i zapraszania inwestorów w określone przestrzenie, które wcześniej te przestrzenie nie były ograniczone i nie były zdefiniowane. Dziękuję.
Już nie ma więcej pytań teraz? Poprosimy pana może
odpowiedź,
tak?
Mam nadzieję,
że ja nie.
Szanowny Panie Przewodniczący, no, umówiliście się na tą konwencję, że przedstawię to wprowadzenie. To nie jest omijanie czy ucieczka. Po prostu chciałem Państwu przedstawić, jak wyglądały te warunki czy idee przyświecające wywołaniu tych ohaków. Być może tutaj Pan Wójt nie jest usatysfakcjonowany i to go nie interesuje, ale to jest istotne dla sprawy. A teraz odpowiadając, czy odnosząc się tutaj do tych uwag. Ja zapytam tak, bo mi nie jest wiadomo, czy państwo, czy samorząd gminy miał 30 dni na odniesienie się?
Nie. W chwili, kiedy byśmy powołali sesję do oddalenia stanowiska, to dzień przed naszą sesją zostało oddalenie stanowisko przez służby marszałka.
A służby marszałka zostały powiadomione?
Powiadomione, w jakim dniu zostaliśmy. Tak. I mieliśmy jeszcze 2 dni do korespondencji. I ten termin nie został nam zachowany.
Panie Wójcie, ja tutaj nie jestem przygotowany, żeby...
Dlatego
nie mam tej dokumentacji, ale pozwoli Pan, że po prostu zapalę trochę, żeby wpisać tą kwestię. Czy Panie dochowane tutaj terminy co do możliwości wypowiedzenia się samorządu? Ja powiem tak, nie pracowałem nad tym osobiście, ponieważ jestem kierownikiem biura i za tą część, no, tą część wykonywał pracownik. Ja po prostu poproszę o tą część materiału. Przepraszam, no nie myślałem, że z tym jest problem, bo mógłbym przyjechać z tą informacją. Na pewno nie było takiego zamiaru, żeby odebrać komukolwiek, że tak powiem, zdanie w tej materii. Nawet z powodów formalnych uważam, że tutaj jest uchybienie. Jeżeli tak jest, to jest pewne uchybienie, że samorząd gminny nie miał możliwości wypowiedzenia się. Przepraszam, ale nie potrafię tutaj powiedzieć, że nawet na zamiaru na pewno nie było. Teraz kwestii Państwa tych obszarów, tutaj rozumiem, że rzecz jest w tym, że przed tą uchwałą pewne obszary, nie, zdaniem powiedzmy Państwa, czy taką Unię, nie były obszarami leżącymi w ohaku.
Nawet nie zdaniem, po prostu nie były włączone do żadnego obszaru.
Tak, to teraz
mam rzucone.
To jest
na ostatnie wolne. W tej materii, proszę Państwa, to też jest taka wiedza, którą tutaj uzyskuję, ponieważ, tak jak mówiłem, zlecenie wykonania opracowań granic cyfrowych odbyło się na podstawie procedury zamówień publicznych. Wygrała to firma. Firma miała wykonać zadania zgodnie, czy uwzględniając zapisy we wszystkich aktach dotyczących danego obszaru chronionego krajobrazu. Czyli miało być to w ten sposób, że bierze rozporządzenie, ostatnie z rozporządzeń wojewody i sprawdza, jak przebiega granica. Jeżeli nie znajduje tam wystarczającej informacji, miała cofnąć się do następnego rozporządzenia i tak do wcześniejszego, aby odszukać jak najbardziej precyzyjny przebieg granic. Proszę Państwa, z tego co nie wiadomo, to istniały przynajmniej 3 różne mapy dla obszaru chronionego krajobrazu. Utworzyła je Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i zamieściła na stronie, na portalu, na stronie internetowej. Ale te granice, można powiedzieć, nie miały uwarunkowań prawnych, bo tylko sejmik może to, czy może mógł i może zatwierdzić. Generalna dyrekcja mogła traktować to jako techniczny materiał i oni to wykonali rzeczywiście jako techniczny materiał dla regionalnych dyrektorów ochrony środowiska z tej kwestii problematycznej, o której mówiłem, w strefie przygranicznej dla Ochaków nie były problemy z wydawaniem bądź nieuzgadnianiem pewnych decyzji. Jeżeli tak się stało, a wiedzę, że tak jest, że dla Państwa pewien obszar, który powiedzmy z punktu widzenia zarządzania przestrzenią nie mieliście wpisanego do obszaru chronionego, prosiłbym, aby w tej sprawie złożyć w ogóle odrębne pismo, wskazując jednoznacznie, jak według Państwa wyglądał przebieg granicy obszaru chronionego przed tą uchwałą sejmikową, powiedzmy ostatnią. I pozwolicie Państwo, no ja rozumiem, ja przyjmuję, że dla Państwa po prostu ten obszar był wolny, a w
nie było. No to nie było, dlatego mam wtedy odpowiadać na to, jak w biegu granicy, skoro nikogo nie było.
Nie,
ale tu, jeśli chodzi o standardowa tam inwestycyjna.
Rozumiem, że musimy wydawać, ile go nie było.
Znaczy, to bym zapomniał, już tak nie prosiłbym, żeby to było na mapie zaznaczony obszar, że dla Państwa do tej pory granica dla obszaru chronionego terenu biegła z głównej drogi tu, tędy, natomiast w wyniku podjęcia tej uchwały została ona przesunięta i pamiętam, nie wykluczam, że firma źle odczytała przebieg granicy i rzeczywiście mogła poprowadzić błędy. Ja
dlatego nie znam prawie z korespondencji w kresie weryfikacji, bo nikt nam nic nie ustawia. Bo tak to by dzisiaj te spotkania nie musiało być. A my tak naprawdę nie dość, że nie wiedzieliśmy wcześniej, że takie materiały są przygotowywane, to, że trzy firmy biorą udział, nie wiesz, nawet 5, 10 czy 15, ale ktoś by kontrolował z racji jakości wykonania robót. No bo ktoś im za to zapłacił, pan mówi, że to duże pieniądze.
No oczywiście.
No w związku z tym, no, i potem się tworzy tak zwany ustrój indywidualny. I ludzie się pytają, może na to się pytają ci, którzy mają inwestycje na swoich terenach, o część się zajmuje tych grup inwestycji. Jak oni będą teraz mieli podchodzić do remontu, to teraz każdy razem będziemy musieli działać w zakresie obszaru chronionego. A tam już są inwestycje, które są związane z inwestycjami i tak naprawdę polityki państwa. Czyli związane są z opcjami gazowymi.
Czy można?
Tak, bardzo proszę.
To znaczy Państwo, czyli Rada Gminy Warlubie nie zdążyła, Rada Gminy Jeżewo zdążyła przesłać uchwały stosowne, które również nie zostały wzięte pod uwagę. My w tych uchwałach bardzo precyzyjnie prosimy, wzbudzając paragrafy i punkty, chodzi również o pielęgnację drzew, wycinanie krzewów. W uchwale sejmiku czytamy, że zabrania się. Nic nie wolno robić. My patrzymy na to z innego punktu widzenia. Ja myślę, że pomyłką było, nie będziemy krytykować tutaj sejmiku. Sejmik ma swoje prawa i niech się nimi rządzi, tylko jeszcze musi wysłuchiwać te brzydkie podmioty, jakim są samorządy lokalne. A my w tych lokalnych samorządach sprawdziliśmy sobie dokładnie wszystko. I uchwała jest dwustronna. Ja nie będę jej czytał, bo to tam chodzi o drzewa do 10 cm, później zakrzewienia, usuwanie, pielęgnacja przede wszystkim drzew, bo możemy tego nie ruszać, to nazwijmy to wtedy parkiem, drogi tam zlikwidujmy, zróbmy obwodnicę i będzie wszystko dobrze. Złośliwa moja jakaś taka wypowiedź, nie wiem skąd się wzięła, ale myślę, że gminę Jeżewo totalnie zlekceważono, bo te uchwały mam tu przy sobie. Siedzi pan przewodniczący, który je podpisał. One naprawdę nie są złośliwe. W uzasadnieniu piszemy między innymi, że 50% naszej gminy jest umiejscowiona w obszarach chronionych. A zatem te tereny, które zostały, nie zawsze mogą być eksploatowane rolniczo-przemysłowo z różnych jeszcze innych względów, bo nie tylko obszary chronione mają jakieś zadania w poszczególnych gminach. Mam pozostałe obszary, które w jakiś sposób są już zagospodarowane. I nasza prośba była bardzo prosta, we wszystkich trzech, bo trzy opiniowaliśmy: Świecki, Wschodni wspólnie z Warlubiem, który zajmujemy, i Jezioro Sterfno, które ma tą klasę czystości najlepszą w województwie. I chcielibyśmy, żeby to tak pozostało, stąd uchwała Rady Gminy Jeżewo i dzisiaj sejmiku. sejmik znów przepisał, jakby te wszystkie uchwały sejmiku dla mnie co do obszarów są przepisane, jak porównacie. One wszystkie brzmią tak samo, nawet te błędy, które są przenoszone, też są takie same i bardzo bym prosił, jak jest taka możliwość, dzisiaj Rada Gminy w Arlubie, Jerzewo się pod tym podpisuje i będzie prosiło najpierw pisemnie, bo Pan przede mną jakby odkrył Amerykę, że uzgodnić z gminami. No, uzgodnienie było, uchwała jest i nie mam nawet odpowiedzi, czy to jest głupie, co my proponujemy, czy to jest mądre, czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne. Sejmik podejmuje uchwały i w ogóle tego nie czytał. W ogóle to nie zostało przeczytane, nikt się nie odniósł. Naprawdę tu nie ma żadnych zderzeń takich, że mogłoby zatrząść województwo. To, że Laskowice są wymienione w strategii rozwoju województwa i kraju, to wszyscy wiedzą, ma być budowana przesypownia. Jest to ujęte w priorytetach i za chwilę czytamy, że jest również w tym jakby obszarze chronionym, czyli wyklucza jedno drugie. Ja popatrzyłbym na tą firmę, która to realizowała i znów, to jest tak, jakbyście dali opracować strategię rozwoju gminy z wyłączeniem mieszkańców rady gminy w firmie zewnętrznej. Firma zewnętrzna przejdzie od razu do tego, co jest po stronie za, a co jest negatywne, wyciągnie wnioski i nie sprawdzi, co ludzie na to. Nikt się nie będzie bliżej zainteresowywał tym, bo najważniejsze będzie rozliczenie i kasa. A my musimy tu zostać i musimy działać. I mieszkańcy dzisiaj, jutro i ci, którzy przyjdą po nas, będą chcieli zobaczyć, kto wypracował takie materiały, które dzisiaj tutaj idą. Chcielibyśmy, ja już kończę, żeby nas traktowano poważnie, nie w taki sposób, że niech oni podejmą uchwałę, my jej nie przeczytamy, dajcie spokój, co tam Jerzewo. No co tam Jerzewo, co tam Inowrocław i co tam wszyscy pozostali, bo możemy tak sobie pokrążyć i najważniejsze wyjdzie, że jest nam Bydgoszcz i Toruń, a my nie chcemy, mamy swoje małe ojczyzny i musimy tu żyć, musimy za to odpowiadać, bo różnica między nami jest taka, że panowie reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego, ja nie mam do pana żadnych uwag, żeby było na marginesie to jasne, za chwilę stąd wyjadą, a my tu pozostajemy. My tu żyjemy, nas się bierze za tych, którzy za wszystko odpowiadają, co się rusza i buja. I niestety my nie możemy do ludzi na zebraniach mówić, że ktoś gdzieś kiedyś nie zauważył, źle zmierzył, bo mieszkaniec, który mieszka w sołectwie Bzowo, zmierzy to krokami i wyjdą mu te metry. On pamięta granice z tamtych lat, on pamięta, gdzie położono ciek wodny, gdzie był, gdzie go zabezpieczono dzisiaj w rurkę. I tak możemy rozmawiać bez końca. Bardzo proszę, żeby uchwały Rady Gminy Jerzewo zostały wzięte pod uwagę i bardzo bym prosił, żeby pan przekazał panu marszałkowi i zarządowi, że trzeba dać krok do tyłu, trzeba się przyznać do błędu i te błędy po prostu poprawić. Bo jak zostawimy chociażby drzewostan i wszystko, co się nazywa tym, co rośnie, jest zielone w tym stanie, jak proponuje sejmik, no to gratuluję, zobaczymy, co będzie za 20 lat, za 10-20 lat. Jak my nie będziemy tego pielęgnować, a muszę powiedzieć, że mamy bardzo dobrze oznakowane pomniki przyrody, mamy dobrze w sołectwach, wszyscy dbają o tą zieleń, jej przybywa, nie ubywa, robi się coraz piękniej w terenie i teraz jednym pociągnięciem niesprawdzonym chcemy, żeby tego nikt nie ruszał, tak ma zostać, bo tak jest najlepiej. Tak jest. No nie da się, nie da się. Bursztynu u nas nie ma, szkoda. Ropy nie ma, a szkoda. Nie będzie siłowni wiatrowych, a szkoda. No, Jerzewo się dorobiło elektrowni, czyli bioelektrowni. Myślę, że to wielka sprawa i pracuje, nie śmierdzi, jest wszystko dobrze. Obok mamy Wdecki i Tucholski Park. Jakoś nikomu to nie przeszkadza. Czyli wszystko trzeba wyważyć, przemyśleć i jeszcze raz proszę pana po takie przekazanie. My tu w protokole, myślę, Warlubia też zapiszemy, że było Jerzewo i takie wnioski proponuje. I jeszcze proponuję, aby wrócić do tego zarządzenia z 2009 roku, gdzie były, ja to nazywam, że można wprowadzić tak zwane ustępstwa dla ludzi, którzy mieszkają z dziada, pradziada nad jeziorem Sterko. I na przykład bez nazwisk pan Zieliński Ryszard, bo to jest autentyczny człowiek, który mieszka, chce postawić silos zbożowy i nie może, bo. I zamykamy mu możliwość nie rozwoju już, a normalnego funkcjonowania. Bo strych już nie wytrzyma tego tonażu, co on tam sypie, więc jak normalny dzisiaj człowiek chce mieć silos wielkości tej, który mu odpowiada, nie może, bo biorąc uchwałę do ręki, wiemy, że nie wolno. Regionalny dyrektor nie może wyrazić, bo nie może iść pod wiatr. No musi iść zgodnie z literą prawa i wcale się nie dziwię i zaczyna się, że ci ludzie będą dręczeni przez własnych przedstawicieli, którzy bądź co bądź w sejmiku zasiadają i chcielibyśmy również z panem wójtem zobaczyć i spotkać się i zobaczyć, jakie mają zdanie wysłuchać nasi przedstawiciele w sejmiku wojewódzkim, bo to się jakoś rozbiegło. I bardzo proszę o naprawę tego. Dziękuję bardzo.
Przepraszam pana obsługującego. Czy mógłbym wrócić do tej prezentacji, jeżeli pan wójt pozwoli, bo te wszystkie uwagi bardzo życzliwe, dziękuję, przyjmujemy. I żeby nie było tak, że przyjęliśmy i to zostało w naszych kajetach. Szanowni Państwo, tutaj głównie do samorządowców kieruję te słowa. Proszę złożyć w formie pisemnej, czy na marszałka, czy na urząd marszałkowski. Marszałek pełni nadzór nad tymi formami ochrony przyrody. Ale Państwa oczekiwania sformułowane, powiedzmy tak jak tutaj Pan Wójt, tak jak sugerowałem wcześniej, żeby to było, jakie jest oczekiwanie co do zakresu zniesienia, ja zaraz na przykładzie jeszcze odniosę się, co do zakazu, który przeszkadza, który należałoby znieść, tak, na jakim obszarze i z jakąś argumentacją, żeby to nie było, Szanowni Państwo, to że prosimy, żeby nie być w obszarze chronionego krajobrazu, takie stwierdzenie. I teraz niestety, ale ta merytoryka to jest bardzo ważna, ponieważ w granicach prawa również może działać tylko sejmik. I tutaj rzeczywiście te wskazania ze strony gminy Jerzewo, ja powiem tak, no, z punktu widzenia dla mnie ludzkiego czy biologa, bardzo dobre, tylko sejmik nie ma kompetencji, proszę Państwa, żeby takie zapisy wprowadzić do uchwały. To wynika, byśmy musieli troszeczkę wyjaśnić. Przedstawię Państwu, z czego to wynika i jaka jest możliwa droga wyjścia, żeby pójść o krok do przodu, na co możemy liczyć. Proszę cofnąć się do trzeciej, czwartej
Nie ma możliwości, ale
o, niby, teraz przepraszam. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu, czy zmiana, tak, prawa w zakresie funkcjonowania tego obszaru, oczywiście w kompetencji sejmiku województwa, który wyznacza położenie i teraz, proszę Państwa, w tym miejscu, że oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, to podkreśla, i jeszcze jedno, wybrane spośród zakazów wymienionych w ustawie. To jest przepis, na bazie którego sejmik tworzy obszar chronionego krajobrazu. Ale mamy sytuację teraz taką, że obszar chronionego krajobrazu istnieje i istnieje z jego zakazami. Sejmik nie może teraz dowolnie znieść tego zakazu, powiedzieć, nie, bo nam się nie podoba. Skoro wcześniej został ten zakaz wprowadzony, istnieje domniemanie prawne, że on był konieczny, żeby chronić przyrodę na tym obszarze. Żeby znieść go, musi być opracowanie eksperckie, czyli ekspertyza przyrodnicza, z której wynika, że zniesienie tego zakazu nie spowoduje uszczerbku dla tej formy ochrony przyrody. Niestety tak to wygląda. Bez tego opracowania regionalny dyrektor nie uzgodni takiej uchwały, bo nie może. I choćby sejmik województwa był bardzo przychylny i wszystkie zakazy chciał znieść, nie będzie to prawnie możliwe. Również niestety nie może dodawać tych takich rzeczy, które by w jakiś sposób płynny regulowały tą tą taką ostrość zakazów, ponieważ sejmik może jedynie wybierać, a nie ma delegacji prawnej do modyfikowania, do dodawania czegokolwiek. Powiecie Państwo, no tak, ale w rozporządzeniu wojewody to jest. Ja też wiem, że było to w rozporządzeniu wojewody. Natomiast ja pytam prawników, na jakiej podstawie sejmik teraz nie może, bo nie ma delegacji prawnej, a na jaką miał delegację prawną wojewoda? Bo nikt nie wskazał przepisu, na bazie którego dokonał tych tak zwanych odstępstw od poszczególnych zakazów. Niestety prawo, czy stety, musimy tworzyć zgodnie z tą literą prawa i nie ma żadnych możliwości modyfikowania zakazów. Może jedynie wydzielić w obrębie obszaru chronionego pewną część, na którą Państwo na przykład wskażecie w ramach jeziora wskazuje, żeby tam nie obowiązywał zakaz niszczenia czy tam tych zagrzewień śródpolnych, nawodnych i przydrożnych. Tak? I organ argumentuje się, że to jest obszar rolniczy z siedliskiem rolniczym, gdzie w myśl ustawy o ochronie przyrody pojedyncze drzewo, proszę Państwa, jest zagrzewieniem. Czyli usunięcie jednego drzewa, które stoi samotnie, jest traktowane jako w prawie, jako usunięcie zagrzewienia. Nie drzewa, tylko zagrzewienia i jego zniszczenie. W związku z tym faktycznie obowiązują te przepisy i ta interpretacja prawna w tym zakresie, ale ja też nie tworzę prawa, natomiast już możemy tworzyć wadliwego prawa, bo ono by w ogóle nie usunęło niczego do środka. W związku z tym ten apel do Państwa, czy prośba o to, żeby zidentyfikować problemy na terenie obszaru chronionego krajobrazu, wyznaczyć, w których częściach i jakie są problematyczne zakazy, i wskazać, uargumentować, że rzeczywiście ten zakaz jest po prostu, on nie służy nie tylko ludziom, ale zniesienie tego zakazu nie spowoduje utraty, nie wiem, zasobów przyrodniczych krajobrazowych, ponieważ jest to, są trzy drzewa w obrębie gospodarstwa czy własności rolnej, którą mają w ochronie sytuacji. Niestety tak wygląda to prawo i sejmik nie tworzył od podstaw tych ochaków. Nie może wnosić zakazów na zasadzie widzimisię, bo to jest niezgodne z prawem, nie zostanie uzgodnione. Gdyby zostało uzgodnione, każdy sąd administracyjny po prostu orzeknie.
To my wszystko wiemy. To my wszystko wiemy i o ile Pan pozwoli, to ja tutaj tylko znów przytoczę i już się wyłączę, bo możemy tak do wieczora, a już wieczór się zbliża, słyszałem punktów, macie jeszcze 30. Jednak czytamy w tej uchwale Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i takie wyrazy występują z wyjątkiem i już wprowadzamy możliwości wyjątku, że zabrania się zabijania zwierząt z wyjątkiem i piszemy odłowu ryb, myślistwa, czyli wszystko, łowiectwa. Są wyjątki we wszystkim, bo prawo dopuszcza takie wyjątki. I jak już teraz wrócę, gmina Jeżewo zaproponowała, nie wiem po co mam pisać drugie pismo, skoro myśmy tutaj bardzo ładnie wypracowali przez trzy posiedzenia komisji poszczególnych, z konkretami, gdzie dopuszcza się takie możliwości, że w tym paragrafie moglibyśmy, tak jak sobie tutaj cennik zapisuje, z wyjątkiem dopuszcza się i można by też pisać z wyjątkiem posesji czy gospodarstw istniejących od 200 lat na przykład. Ja nie wiem, tak sobie strzelam, ale prawo pewnych rzeczy dopuszcza. No najlepiej, znów nie mam uwag do Pana, bo Pan tego nie tworzył. Pan dzisiaj się dowiaduje o paru sprawach, tak jak zdążyłem zauważyć. Czyli przepływ informacji w Urzędzie Marszałkowskim też nie wygląda najlepiej. I niech Pan przeczyta sejmikowe wszystkie uchwały dotyczące obszarów chronionych. Pan zauważy, że jest to takie stwierdzenie. Najlepiej przepisać ten artykuł, który tutaj widzimy. Zabrania się, koniec. Zabrania się i koniec, bo to jest takie przepisanie. My sprawdziliśmy pod względem prawnym, co gmina mogłaby uprościć, zmienić, dodać, tak żeby ludziom dać możliwości normalnego życia, żeby nie zamykać ludziom drogi. Ale jak mówię, firma przygotowała dla sejmiku i poszła po najmniejszej linii oporu. Radni uznali, że eksperci mają rację. No i to tak poszło, jak poszło. Ma Pan też rację, że bardzo często władza samorządowa to widzi inaczej, nadzór wojewody widzi inaczej, a jeszcze sejmik widzi, zarząd województwa widzi inaczej. A wszystko to pochodzi od tego, że zbyt indywidualnie podchodzimy do wielu spraw i uważamy, że jesteśmy najmądrzejsi, a reszta po prostu się nie liczy. Ja jeszcze raz przypominam, że nasze uchwały są przygotowane bardzo szczegółowo, propozycje są dla zarządu i uzasadnienie na całą stronę, dlaczego to proponujemy. I to też nie zostało odczytane widocznie i wzięte pod uwagę, bo chociaż można było do Pana Przewodniczącego wysłać pismo z treści, niech się Pan nie wysila, bo i tak tego nie będziemy respektować ani brać pod uwagę, bo tu respektu być nie może. A zatem pozostaje przy swoim sposobie myślenia i myślę, że to moglibyśmy dzisiaj zakończyć. My prześlemy to wszystko po raz drugi w tym samym brzmieniu. I te propozycje, one naprawdę nie naruszą jakby całego systemu, po prostu uproszczą ten system, który nam się proponuje przez te uchwały sejmikowe. Ja jestem całym sercem i wszyscy mieszkańcy i ci Państwo, którzy tu siedzą, aby przyroda była naszym nie tylko przyjacielem, ale tym nośnikiem, na którym nam zależy najbardziej. Bo wszyscy jak siedzimy, chcielibyśmy, żeby było pięknie, ładnie, zielono, a natura, żeby była taka, jaka jest. Chociaż przejaw ostatnio zgadzamy się na 1000 danieli na terenie gminy Jeżewo, które buszują już teraz. Niedługo będą ludzi zjadać, bo jest ich coraz więcej. I tak.
Tak, proszę Państwa, przede wszystkim serdecznie dziękuję Panu, że zechciał Pan przyjechać na niełatwą misję.
No jest to niełatwa misja, ale trzeba było się zapoznać.
Ale my z kolei na pewno czujemy się lepiej, że mogą powiedzieć, poleży nam na sercu, wyjaśnić, tak wybraknie po prostu i na pewno odniesiemy się wspólnie z gminą Jeżewą jeszcze raz, przedstawiając nasze uwagi. Tym bardziej, że gmina Warszawy również przygotowała odpowiedź bardzo dokładną, łącznie z mapą, na której był zaznaczony teren, który nam bardzo interesuje. Więc myślę, że to dalszy ciąg nastąpi i spróbujemy się nie popuszczać i spróbować dopiąć swojego. Jeżeli nam się uda, to myślę, że będziemy bardzo, bardzo szczęśliwi. A Panu jeszcze raz serdecznie
dziękuję za zaproszenie. Wszelkie niedociągnięcia biorę na siebie, na sposą i...
Nie. A my nie będziemy na Pana.
Dziękuję za tą rzeczową rozmowę, spotkanie. Dziękuję bardzo. Owocnych obrad i miłego dzisiejszego dnia oraz całego tygodnia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
I 10-minutowa przerwa,
tak? No jak Pani Przewodnicząca powie, czy możemy iść?
Jakoś tak jest, że zrobimy. zdanie w tomu.
Nie, nie, nie.
O bieżącej działalności oraz realizacji wniosków w poprzednich sesji.
Dzień dobry, panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie szanowni radni, panie panowie sołtysi, uczestnicy dzisiejszej sesji. Okres międzysesyjny to okres pomiędzy sesją budżetową a dzisiejszą sesją. To czas szereg spotkań w obszarach sołeckich, jak również z jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Miałem przyjemność być na wszystkich pytaniach, jeśli chodzi o OSPD-a, z wyjątkiem na dwóch, niemniej jednak byli przedstawiciele, także właściwie od końca stycznia, od 29 do 1 marca, wszystkie weekendy żeśmy realizowali spotkania ze strażami, a potem i pojedyncze dni bieżące z mieszkańcami na zebraniach sołeckich. Jeśli chodzi o straże, to tutaj pozostawię głos do informacji panu przewodniczącemu zarządu gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, koledze Dokowi Januszowi Adamskiemu. Jeśli chodzi o sprawy związane z merytoryką spotkań na zebraniach sołeckich, zebrania odbyły się cyklicznie od 22 lutego do 1 marca. W tym czasie na zebraniach przedstawialiśmy informacje społeczeństwu za realizację zadań związanych z wykonaniem budżetu za 2015 rok, propozycje rozwiązań projektowo-budżetowych na 2016 rok, informacje inwestycyjne, zamierzenia inwestycyjne. Przedstawiliśmy również informacje, te, które zgodnie z zasadami pracy dotyczącymi wniosków i zadań przyjętych przez Radę Gminy w poszczególnych sołectwach będą realizowane w okresie kadencyjności, podniesieniu w szczególności co do roku 2016. Te zadania zostały przedstawione. I tak, jeśli chodzi o kolejność, pierwsze zebranie, może nie w kolejności, ale później spotkaliśmy się, mówiliśmy o sprawach remontów i zadaniach inwestycyjnych. Głos zabrała pani Gibas, która chciała się zorientować w sprawie odwodnienia studni, pani Choma w sprawie prowadzenia czystości rowów przydrożnych, pani Miechowiecka, jeśli chodzi o czystość drogi, ten temat jest, że tak powiem, już rozwiązany. Zabrał głos również pan radny, który przedstawił swoje dokonania i zadania, które realizował dla potrzeb sołectwa, pan radny Grzymacki. W pochocinku przedstawiliśmy również informacje. Pani Sobecka zajęła zdanie w zakresie wysokości krawężnika przy kościele, w sprawie lustra przy cmentarzu, jeśli chodzi o dojazd do kościoła. Pani Wittmann o sprawie tablicy w Przewinach. Potem była informacja, jeśli chodzi o sposób utrzymania dróg, aby mieszkańcy przedstawiali zasadność utrzymania. Wielu mieszkańców w różny sposób chciałby, aby te drogi były utrzymywane, czyli bez równiarki, a tylko z uzupełnieniem punktowym, z równiarką lub też z walcem. Kwestie informacji były takie, że mają być te rzeczy przedstawiane do pani sołtys, aby można zostaną uruchomione prace, te zadania realizować zgodnie z zasadą sztuki remontowej utrzymania dróg, jak też oczekiwania mieszkańców. W Wielkim Pomorsku pan Danielewicz chciał pozyskać informacje, jeśli chodzi o drogę fabrykową. Tutaj jest takie stanowisko, że dostaniemy, czy potwierdzimy informacje w sprawie zdolności komunikatywności z właścicielem gruntów. Pani Glińska informowała nas o nieaktualnych informacjach. Jeśli chodzi o PIK w Zagłubiu, tutaj też tak, jeśli podjęli działania, że chodziło o to, tutaj jest pan informatyk, który może przedstawić, że te nieaktualne informacje były zapisane słowem archiwum, te, które dotyczą, być może, że to jest tylko odniesienie takie informacyjne, które dotyczy tutaj pana informatyka, będzie chciał mi odpowiedzieć. Pan Szczybio mówił o kwestii lustra na Zawadzkiej Górze. Przedmiot sprawy w swoim niezadowoleniu zabrał również pan Szulca. Jeśli chodzi o system pracy i współdziałania wójta i sołectwa, aczkolwiek nie usłyszałem tutaj co do niewłaściwości współpracy słów ze strony Rady Sołeckiej i pani sołtys. Jeśli chodzi o klucze, kwestia usuwania karczów pni pozostałych po wycięciu drzew, to ważna rzecz, która powoduje zagrożenie bezpieczeństwie ruchu. Tutaj też pojawiła się informacja w sprawie skargi obsługi lekarskiej, którą pani dyrektor przyjęła. Była informacja, aby tabliczki, które będą wskazywały numery posesji, były jednakowe we wszystkich sołectwach. Jak również był wniosek tutaj ze strony pana sołtysa o malowanie krawi listy ścienne, również żeby zostały założone. Było również zapytanie przedstawiciela stowarzyszenia w sprawie wyróżnienia złotej siedemki, na które odpowiedziały. W miejscowości Barubie sprawa dotycząca oświetlenia drogowego, które przez awaryjność, mam już takie wyjaśnienie, które zostało przedstawione do pana Grażdowskiego, informacja została przekazana. Pan Kaczyński pytał, jaka jest różnica między projektowaną salą gimnastyczną a odstępstwem od hali widowiskowo-sportowej. Kwestia drogi dojazdowej, skontaktowałem się z właścicielem grupy, jesteśmy umówieni na realizację wspólnej wyceny. Chodziło też o wskazanie możliwości poszerzenia drogi dojazdowej do hydroformy Badrudu, to składał pan Kurasia w miejscowości Bzowo. Przedstawił swoje spostrzeżenia pan Wesołowski co do obietnic składanych przez wójta w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej. Odnosiłem się w treści rozmowy.